Ludzie nowej kultury.
Radio Nowa Kultura, Agata Pniewska przy mikrofonie. Dzisiaj moim gościem jest Ania Kasperek. Cześć, Aniu.
Cześć.
Teolog, pedagog, katechetka w Gdyńskiej Szkole Podstawowej.
Zgadza się, potwierdzam.
Ewangelizujesz też w sieci Facebook, Instagram, YouTube i TikTok o nazwie W Bożej Obecności, to twoje media społecznościowe, ale najpierw działałaś jako harcerka od Pana Boga.
Tak, to prawda.
Co to za historia? Jak to się zmieniło? Jaki był początek i dlaczego się zmieniło?
No, historia była taka, że w sumie spotkałam osobę w kryzysie bezdomności, która potrzebowała po prostu podstawowych rzeczy. Odprowadziła mnie ta osoba na przystanek autobusowy i ona na zakończenie powiedziała mi, chyba Pan Bóg panią zesłał, nie? Że pani jest od Pana Boga. A ja mówię, no tak, od Pana Boga, nie? I z tego względu, że zajmowałam się harcerstwem, to stwierdziłam, że połączę harcerstwo i od Pana Boga, ale też pewien dziennikarz mi pomógł to połączyć, bo też zapytał mnie o parę rzeczy w związku z harcerstwem i z pomaganiem i on mnie tak w sumie nazwał na koniec tej rozmowy. I tak powstała harcerka od Pana Boga. Ale w czasie pandemii jakoś też rozeznawałam w kontekście zmiany nazwy, jakoś tak czułam, że harcerka od Pana Boga trochę ogranicza w takim sensie, że zwraca uwagę na tylko jedną osobę, a mi zależało na tym, żeby na przykład trochę rozmawiać z ludźmi, zapraszać ich na jakieś rozmowy, świadectwa i żeby to była jakaś szersza nazwa. I modliłam się właśnie w takim kontekście, jaką nazwę ja mam wybrać. No i czytałam takie modlitwy, to są Sary Young, koleżanka mi kiedyś dawno podsunęła i tak są rozważania na każdy dzień. I tam było coś o doświadczeniu Bożej miłości i obecności i stwierdziłam, że to jest coś, co oddaje w sumie mój styl życia, to jak chcę żyć, żeby inni na podstawie tego, jak żyję, mieli możliwość doświadczyć tej Bożej obecności, ale i to poszerza taką perspektywę, że możemy zaliczyć do tego większe grono ludzi niż tylko jedną harcerkę. No i też już nie działałam tak w harcerstwie, więc trochę ta nazwa już się, no, już była nieaktualna po prostu.
Doświadczanie Bożej obecności w codzienności. Ludzie doświadczają tego przez ciebie? W jaki sposób?
Powiem szczerze, że jakiś czas temu, tak bardziej jeszcze, bo jakoś wracam do tej modlitwy ostatnio, z samego rana zawsze się modliłam właśnie taką modlitwą, tak własnymi słowami, żeby ludzie po prostu, którzy będą się ze mną spotykać, będą mieli ze mną styczność, doświadczyli tej Bożej obecności i bym nawet nie musiała słów do tego używać. I rzeczywiście powiem ci, że będąc w szkole, bo pracuję w szkole, tak jak wspomniałaś, dostawałam takie komunikaty od moich koleżanek, bo jednak to jest głównie żeński zawód, że właśnie wystarczy sama obecność, żeby jakoś doświadczyć Pana Boga. One mi to same komunikowały i nie wiedziałam za bardzo, znaczy wiedziałam, że to jest odpowiedź na tą modlitwę, nie? Że nawet starsze osoby ode mnie były poruszone jakby moją wiarą, gdzie ja tak na dobrą sprawę nic takiego niezwyczajnego nie robiłam. Więc widziałam ewidentnie, że Pan Bóg wysłuchuje tej modlitwy. To było takie niesamowite, bo właśnie o to jakoś, no, na tym mi zależało, bo wiem, że można różnie jakby przekazywać wiarę. Czasami ludzie wierzący to różnie robią, niekoniecznie z miłością, tylko bardziej narzucająco. Czasami to się kojarzy po prostu. Sama miałam takie doświadczenie, że jak na rekolekcjach autostopowych spotkałam pewnego kierowcę, on się dowiedział, że jestem katechetką, to on myślał, że nawracam ludzi, nie? Więc jest gdzieś w ludziach takie myślenie, że człowiek wierzący nawraca ludzi. Gdzie ja mówię, no w sumie to ja nikogo na siłę na 100% nie nawrócę, bo przecież nie chodzi o to wierzę, żeby tutaj teraz siłą do czegoś, kogoś przekonywać. Zawsze moim uczniom mówię, że do relacji nie da się zmusić. To jest niesamowita wolność, którą Pan Bóg nam daje, tak na dobrą sprawę. Więc ja bardzo, to jest mi bliskie, ta wolność, którą Pan Bóg nam daje w relacji z Nim. I też jakoś tak podchodzę do ewangelizacji. Po pierwsze, żeby być z ludźmi i widzę, że ludziom, dla ludzi jest ważne, żeby w pierwszej kolejności jakoś starać się być człowiekiem. Że oni dopiero potem chcą coś więcej usłyszeć. Dopiero jak doświadczą jakiejś życzliwości czy pomocy z twojej strony na przykład.
Albo nawet sami zapytają i to dopiero daje przestrzeń, żeby powiedzieć coś o Bogu.
Dokładnie. I taką też sytuację miałam w czasie pandemii, gdzie Wiadomo, to był wielki szok dla wielu szkół, ponieważ przeszliśmy na to nauczanie zdalne. Jakoś też przez wzgląd na moje wykształcenie, bo też jestem po edukacji mobilnej w kulturze cyfrowej, trochę różnym osobom pomagałam w takich różnych rzeczach i właśnie, co było ciekawe, jakoś czułam, że mam to robić, nie? Że nikt mnie nie przymuszał do tego, dyrekcja nie wymagała tego ode mnie, ale jakby ja czułam wewnętrznie, że to jest ważne. Nie jestem nauczycielem informatyki, ale że mam ludziom pomagać w tej kwestii. I rzeczywiście co najmniej dwie osoby z tego czasu gdzieś tam zaczęły pytać, dlaczego ty to robisz? Skąd ty to masz? I były takie pytania. I ja byłam w szoku, bo nawet biegając sobie, bo wiesz, czas pandemii to tak trochę człowiek mniej wychodził, to sobie poszłam pobiegać i rozmawiałam z koleżanką i właśnie ona zapytała, skąd u ciebie na przykład taki optymizm, czy nadzieja, czy czemu ty to robisz, czemu ty mi pomagasz?
I jaka była twoja odpowiedź?
No i rzeczywiście ja mówiłam zgodnie z prawdą, że Pan Bóg mnie do tego uzdalnia i Duch Święty po prostu mi daje tą siłę i power, bo pamiętam, że naprawdę tego było sporo na te czasy i niektórzy mówią, jak, czy ty rozciągasz dobę? Bo było sporo tych ludzi, którzy się zgłaszali, ale powiem szczerze, że ja doświadczyłam tego, że to była taka pierwsza przestrzeń do spotkania z człowiekiem, potem, żeby dać jakieś świadectwo wiary. O dziwo, ale tak było.
Wydaje mi się, że jak człowiek tak chce się spiąć i dobra, teraz chce zanieść komuś Pana Boga, to ma odwrotny efekt niż po prostu jak sam ma relację z Bogiem i po prostu żyje i ludzie gdzieś tam z tej warstwy pod spodem jakby odbierają, nie? Że ten człowiek jakiś inny jest, że on chyba ma Pana Boga.
No powiem ci, że ja mam takie doświadczenie w ogóle jakby pierwszego jakby doświadczenia Pana Boga. Bo ja pierwszy raz doświadczyłam Pana Boga, będąc w liceum, od mojej właśnie katechetki, która mnie zatrzymała po lekcji i zapytała, co się dzieje, bo widziała, że coś jest nie tak. I rzeczywiście ja dopiero po latach to nazwałam doświadczeniem Bożej miłości, a zaczęło się przez człowieczeństwo, po prostu bycie człowiekiem. Więc dlatego chyba mi jest to tak bliskie, bo sama mam takie doświadczenie. Nikt mnie tam na siłę nie nawracał, tylko właśnie był. To mnie poruszyło i to mnie jakoś poprowadziło dalej, to doświadczenie.
I teraz pewnie dla swoich uczniów też chcesz taka być?
No ja widzę, że to jest ważne, nie? Że dzisiejsza młodzież i dzieci potrzebują obecności, potrzebują bycia. No też w szkole mamy od ponad roku taką fajną przestrzeń, która się nazywa Pracownia Dobra, więc nie mogę nie wspomnieć o tej przestrzeni, która mi naprawdę bardzo pomaga i nam bardzo pomaga, bo nawet przed świętami młodzież siódmej klasy nie chciała wyjść z pracowni, bo tak fajnie się siedzi, bo mamy klimat świąteczny, kanapę, fotel, krzesła z pulpitami ustawione w kręgu, więc naprawdę ja mając tam jednego dnia z 8 godzin nie czuję, że pracuję. Ja się czuję tam jak w domu.
To jest taka sala do katechezy?
Tam są też inne przedmioty. Języki, godziny wychowawcze, więc nie tylko katecheza. Ja tam mam prawie wszystkie godziny. To jest taka, można powiedzieć, sala dostępna dla wszystkich ze szkoły. Ale głównie rzeczywiście języki, religia, godziny wychowawcze, spotkania pozalekcyjne też.
Też wiem, że jesteś zaangażowana w wolontariat szkolny. To nie jest tak wprost związane z lekcją katechezy, z lekcją religii. To dlaczego?
No, tu znowu wracam do czasów gimnazjum i liceum, ponieważ w moim wypadku to zawsze nauczyciele religii byli tymi, którzy inspirowali do wolontariatu. Jakoś zawsze u mnie byli po prostu opiekunami szkolnych kół Caritas i oni zaszczepili we mnie, myślę, taką chęć pomagania, ale bardzo dużo radości, szczególnie w liceum mi tu sprawiało. Też właśnie byłam w harcerstwie, więc tam mi bardzo zaufano, bo już w wieku 12 lat miałam swój zastęp, gdzie sama musiałam prowadzić te zbiórki. To jeszcze były takie czasy, że naprawdę nie było takiej kontroli nad tym wszystkim, więc ja tam miałam około 12 osób, mogą organizować swoje spotkania i naprawdę to było coś bardzo pozytywnego. No i bardzo się cieszę, że właśnie jak zaczęłam pracować, to w sumie po roku z siostrą zakonną, którą pracowałyśmy, też stwierdziłyśmy, że fajnie by było założyć takie szkolne koło Caritas. I co mnie bardzo cieszy, w tym momencie też są osoby, które nie chodzą na lekcje religii, a są w naszej grupce na WhatsAppie i się bardzo angażują. Więc to jest też bardzo pozytywne, no, że możemy robić razem dobre rzeczy bez względu na światopogląd.
A oni też widzą takie ludzkie oblicze twoje jako katechetki, że to nie jest jakaś, żeby, nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale że to nie jest siostra zakonna, mało dostępna, tylko to jest po prostu młoda dziewczyna, która też pomaga ludziom i ma otwarte serce na każdego człowieka.
Powiem szczerze, że jeśli chodzi o program nauczania religii, to w tym roku właśnie jest inny w 4. klasie i tam tematy wprost zachęcają do pomagania, do robienia dobrych rzeczy. Naprawdę. Cały czas jest o tym, żeby zauważyć człowieka, o wdzięczności, o hojności, więc to jest dla mnie też przestrzeń, żeby to po prostu robić w ramach lekcji. My też mamy taką akcję Zrób kanapkę na dokładkę dla osób w kryzysie bezdomności. Też ta akcja powstała w czasie pandemii, bo obok szkoły działa Zupa Niepokalana i coś jak zupa na plantach. Oni pomagają właśnie w każdy wtorek osobom w kryzysie bezdomności, dając zupę, jakąś kanapkę. No i my się dokładamy do tego przez robienie kanapek, z dobrym słowem. No i naprawdę wprost te tematy zachęcają, żeby pójść do tej siedziby, zobaczyć, jak oni to robią, robić z nimi te kanapki albo w ramach lekcji to robić. Więc w tym roku też nawet dwie dziewczyny po takiej lekcji dołączyły na religię. Więc też mnie to zaskoczyło, że to jakieś ziarno rzucone zainspirowało ich, żeby zacząć się zastanawiać nad tym, czy by dalej tego nie pogłębiać. Więc no, wolontariat łączy ludzi, ja to tak widzę, nie?
Kiedy uczniowie rezygnują z lekcji religii, masz jakąś swoją strategię, żeby ich zatrzymać albo zachęcić do uczestnictwa?
To znaczy, ja już to powiedziałam, nie? Że do miłości nie da się zmusić, ale też zdaję sobie sprawę, że taką przyczyną, dla której oni rezygnują, to jest przeciążenie. Bo ja lubię wiedzieć dlaczego. Ja jestem też takim nauczycielem, który pyta o opinię uczniów, nie? Ja się 2 razy w roku wydaję na opinię moich uczniów i to się zbliża już nieubłaganie. Ale robię to celowo, bo się pytam też o to, co jest fajne, co warto zmienić, jak lubią pracować, czego więcej, czego mniej. I czytam wszystkie wypowiedzi. Zawsze mówię uczniom, żeby byli szczerzy, ale z miłością, żeby mogła potem się podźwignąć. Ale rzeczywiście im dłużej to z nimi robię, tym oni naprawdę robią to z miłością. Nawet jak jakieś trudne rzeczy mi powiedzą, to jest to w ten sposób przekazywane. No i tak sobie wracając do swoich czasów, kiedy ja chodziłam do szkoły, no to pamiętam, że to rano się wstawało, potem w sumie miało się lekcje, odrabiało te lekcje, uczenie na sprawdziany i rzeczywiście jest tego dużo. Ja się cieszę, że w mojej szkole nie ma takiej tendencji, właśnie jak się mówi wszędzie, nie? Że jednak u mnie w szkole zdecydowana większość chodzi na te lekcje. Zazwyczaj też, dlaczego ktoś nie chodzi, bo na przykład w Ukrainie nie ma religii w niektórych częściach w ogóle kraju, więc zazwyczaj te osoby też nie wiedzą, o co chodzi z tą religią, albo są innego wyznania, więc u nas też jest taka szkoła, że sporo osób jest z tej Ukrainy. Pewnych rzeczy się po prostu też nie przeskoczy. No ja i tak mimo wszystko, czy ktoś chodzi na religię, czy nie, to lubię sobie pogadać z taką osobą. Często pracownia dobra też jest otwarta w czasie przerwy, jak mam dyżur obok, więc zawsze ich zapraszam, żeby sobie pograli w coś albo pogadać z nimi, też lubię. Więc ja w ogóle chyba przez to, że się też wychowywałam w takim środowisku, tak jak się mówi, że jestem z tradycyjnej katolickiej rodziny, to u mnie może niekoniecznie właśnie, nie? Dlatego ja chyba jestem trochę też... No lubię takie środowiska, niekoniecznie aż takie wierzące, bym powiedziała. Nie mam problemu, żeby sobie porozmawiać z ateistą albo z kimś, kto ma inny światopogląd. Dlatego ja w ogóle, dla mnie to nie jest nic takiego dramatycznego, bo mam takich znajomych i po prostu też im towarzyszę i jestem z nimi. I widzę, że większe owoce to przynosi, niż bym teraz zaczęła im mówić jakieś świadectwa czy coś. Bo też miałam ostatnio taką sytuację, że no kolega mój nie jest osobą taką wierzącą, raczej się deklaruje jako osoba o innym światopoglądzie, ale ostatnio napisał do mnie na przykład z prośbą o modlitwę, gdzie ja byłam w szoku, ale pozytywnym, nie? Bo to jest fajne, że ludzie wiedzą, gdzie napisać, nawet w takich trudnych okolicznościach.
Ciekawe, że była w nim potrzeba modlitwy.
Tak. Gdzieś tam w człowieku jest ta tęsknota.
Podobno modlisz się też za uczniów.
Tak, jeżeli ktoś wyraża na to zgodę, oczywiście. Za uczniów i też inne osoby ze społeczności i szkoły. To też nie jest tak, właśnie tak rozmawialiśmy trochę przed rozmową, że no my jesteśmy przyzwyczajeni do takiej mentalności, że pomodlę się za ciebie w domu, nie? I czasami uczniowie są w szoku, jak ja tą modlitwę proponuję tu i teraz. też modliliśmy się razem w klasie za taką dziewczynkę, bo ona miała, ręka ją bolała. I mówię, no to chodźcie się pomodlimy. Oni trochę tacy, modlimy się za rękę, nie? No i rzeczywiście ona powiedziała, po tej modlitwie ją poprowadziłam, a oni jak chcieli, to kładli ręce, jak nie, to taki gest wstawiennictwa robili. Trochę wytłumaczam, o co chodzi w modlitwie wstawienniczej, nie żeby tak od razu. I ona mówi, że no mnie ta ręka nie boli. Mniej boli, o, mniej boli, powiedziała. No i potem też kilka lekcji później ona wracała do tej modlitwy, że oni mieli pytania, jakie są dowody na istnienie Boga. Ja tam różne historyczne mówiłam o Jezusie i w ogóle, nie, bo im chodziło w kontekście Jezusa. No i ona przytoczyła ten przykład, ale pamięta pani, modliliśmy się i rzeczywiście ta ręka, lepiej z tą ręką było, nie? I to nie taki jeden przypadek był, bo z tą ręką była jeszcze inna historia, ale już u kogoś innego, ale to wtedy ta uczennica mówi, to pani się pomodli po WF-ie, bo ja nie chcę ćwiczyć. Więc było śmiesznie, ale tak, zdarzają się takie sytuacje i czasami mam wrażenie, że no ja się cieszę, jak też rodzice współpracują w takim kontekście, czasem proszą o jakąś rozmowę z uczniem czy z uczennicą. Ja się dzielę tymi argumentami, jakimś świadectwem, ale to tak nie trafia w cel, nie? I mówię, no co ja mogę zrobić? I staram się zawsze na koniec zaproponować tą modlitwę, no bo mówię, czego ja nie zrobię, to Pan Bóg dokończy. Dlatego widzę, że ta modlitwa to taka przestrzeń, żeby Duch Święty działał, bo no my możemy mówić dużo, ale to On jakby przekonuje o Bożej miłości. I no też to widzę, że to ma wartość, że jak się modlimy za nich, to oni mogą przyjmować, nie muszą nawet nic tak... No nie muszą
się wysilać.
Tak.
A spotkałaś się z odmową?
Tak. Ale to było takie, nie było to agresywne, tylko po prostu ktoś powiedział, że nie. Raz. Ale tak raczej pozytywnie jest zawsze.
A jak odbierają cię inni nauczyciele?
No pewnie przez to, że jestem osobą młodą i osobą świecką, to nie tworzy się taka bariera, wydaje mi się. No i łatwiej zapytać taką osobę o różne rzeczy albo podzielić się wątpliwościami. Przez to, że ja jestem raczej człowiekiem różnych pasji, lubię sport i artystyczne rzeczy, takie muzyczno-wokalne, to ja lubię też się angażować po prostu w takie rzeczy w szkole. I współorganizujemy z koleżanką przegląd taneczny, też się zajmuję promocją trochę, więc lubię też robić grafiki, nagrywać jakieś filmiki, więc jakby ja w szkole nie jestem tylko nauczycielem religii, tylko można powiedzieć, no dużo różnych zawodów jeszcze można by tam dopisać. Ale też fajnie cieszę się, jak jest taka przestrzeń, żeby porozmawiać głębiej. No i zawsze mnie zaskakuje, że dużo starsze osoby czasami też potrafią się otworzyć mimo mojego młodego wieku. Więc tak czuję, że nauczyciel religii powinien być takim towarzyszem, czy dla uczniów, ale też i dla nauczycieli, nie? Bo odkąd miałam takie przekonanie, ja to nazywam takim osobistym zesłaniem Ducha Świętego na lekcji organizacyjnej religii w liceum, gdzie pani katechetka nawet nie wspomniała, nie kojarzę, żeby powiedziała nawet słowo Bóg, to ja będąc na tej lekcji miałam takie przekonanie, że ja mam to robić. Ja mam uczyć religii, ale właśnie w tym duchu towarzyszenia. Bardzo mocno od razu to słowo tam się pojawiło, gdzie ja nawet nie wiedziałam, że takie studia istnieją. I ja wychodząc z tej lekcji pytam tej katechetki, ale z pedagogikę trzeba skończyć, żeby uczyć religii? I takie pytanie zadałam. Ona mówi, nie, teologię. To była pierwsza liceum. I ja wiedziałam wtedy, że mam iść na teologię. Pomimo tego, że po ludzku nie miałam takich predyspozycji, bo ja nie byłam taką osobą w szkole, żeby się zgłaszać, udzielać, występować publicznie. W trzeciej klasie nie poszłam na występ, przedstawienie, gdzie miałam grać chyba lisa, bo się tak stresowałam. Nie poszłam, nie? W liceum też nie poszłam na występ. Pozdrawiam teraz panią, która zastępowała naszą wychowawczynię. Tam chyba kolędy po angielsku były. Też nie poszłam. No, bo się tak wstydziłam, bałam. Więc ogólnie po ludzku patrząc, ja nigdy nie chciałam być nauczycielem, ale bardzo lubię to robić, ale w kontekście tego, że czuję, że mam do tego powołanie, że Pan Bóg mnie do tego zaprosił. Tylko dlatego, bo tak to bym pewnie zmieniła. Jakby powiedział, żeby zrezygnować, no to bym chyba zrezygnowała też, no bo to by było bez sensu. Tak robić coś sprzecznego z wolą Bożą. Jak dla mnie przynajmniej. Bo ja uważam, że jak pełnisz wolę Bożą, to jesteś szczęśliwy. szczęśliwym człowiekiem. I mi bardzo zależy, żeby osoby wokół też odkryły wolę Bożą, czyli co lubią robić, jaką mają pasję, jakie mają powołanie, bo społeczeństwo będzie bardziej szczęśliwe i my żyjący z tymi osobami też będziemy bardziej szczęśliwi, no będziemy żyli obok osób szczęśliwych. A nie ma nic gorszego jak człowiek, który nie lubi swojej pracy wykonywać. Ja na przykład mam takie poczucie, że ja nie pracuję. Rób to, co robisz, jak to jest?
Rób to, co kochasz.
Rób to, co kochasz, a nie przepracujesz ani jednego dnia. I wtedy możesz siedzieć 8 godzin w szkole i nie czujesz, że pracujesz.
A co odczytujesz jako taki główny cel twój jako katechety?
No właśnie, żeby towarzyszyć. Towarzyszyć w drodze wiary, bo ja też jestem na tej drodze. Na lekcji czasem mi się zdarza stać tak wrytą, jak oni się dzielą jakimiś historiami, świadectwami, że ja mówię, kurczę, ja wiem, po co jestem w tej szkole, w sensie, że ja się nawracam, nie? W pewnym momencie. Nawet nie o to chodzi, że ja mam kogoś nawrócić, bo to w ogóle nie o to chodzi. Jakoś nie czuję tego kompletnie. Ale taka przestrzeń właśnie, ja uważam, towarzyszenia na drodze wiary. Oni mi towarzyszą na tej drodze, ja im towarzyszę na tej drodze, ale to jest taka wspólna droga, ja bym powiedziała. Że my razem w sumie szukamy Pana Boga, razem się zastanawiamy nad różnymi rzeczami. Pewne osoby, które były u mnie na lekcji online nawet, to potwierdzą, że czasami nawet ja mówię, ale nie zgódź się z czymś, bo ja nie wierzę, że ty słuchasz tego, co ja mówię, ty 100% wierzysz w to i się zgadzasz z tym. Już podjudzam trochę, daję do myślenia i bardzo często ja naprawdę dużą lekcję wynoszę. Na przykład ostatnio miałam taką refleksję, że trochę my jako Kościół wychowujemy do praktyki wiary, praktykowania wiary, czyli na przykład musisz iść w niedzielę do kościoła, w cudzysłowie, a w ogóle jakby nie wychowujemy, albo mało wychowujemy do relacji z Bogiem, bo jeżeli masz relację z Bogiem, to ty wiesz, że ty idziesz, bo kogoś kochasz. Jak kogoś lubisz albo kogoś kochasz, to się spotkasz z tą osobą, ale musisz najpierw mieć to doświadczenie spotkania, poznania jakiegoś. I tak rozmawiałam z uczniami o roratach. Ale po co mamy iść na te roraty? Właśnie taka starsza młodzież mówi. I to było takie celne pytanie, prosto w serce, prosto w serce. Dla mnie to była też okazja, żeby się podzielić, czemu ja chodzę. Bo dla mnie sakramenty są bardzo ważne, ja to traktuję jako spotkanie z osobą. Ale to mi dało do myślenia. I ja właśnie trochę czasem żałuję, bo znam niewielką ilość księży, którzy lubią uczyć w szkole, że właśnie zachęcam, żeby uczyli, bo tam nie ma takiej przestrzeni, że ktoś czegoś nie powie, nie? Że mamy jakąś ambonę, gdzie nikt nie zada pytania, jest cisza, wszyscy potakują, nikt nie zgłosi sprzeciwu. Wiem, że są osoby, które zgłoszą w zakrystii to zażalenie, ale mimo wszystko to doświadczenie takiego spotkania z dziećmi, z młodzieżą, no jest czymś, co daje do myślenia w kontekście przekazywania wiary. I takiej naprawdę, żeby stanąć w prawdzie jako Kościół w kontekście wychowywania przyszłego pokolenia. Że my naprawdę trochę przestaje działać to pokolenie, które praktykowało wiarę, nie wiem na ile aż tak w kontekście relacji z Bogiem, czy bardziej z tradycji, to jakby to się gdzieś urywa. I potrzebujemy tego powrotu do doświadczenia Boga jako osoby i takiego budowania z nim relacji, a potem są sakramenty.
Myślę, że kluczem jest żywa wiara, a ona zaczyna się w miejscu relacji. Tylko żeby wychowywać do relacji, samemu trzeba mieć relację z Bogiem.
Dokładnie, ale tutaj jeszcze się kłania katecheza dorosłych i to jest już szerszy temat. To już jakbyśmy poszli dalej, wydaje mi się, ale dobrą robotę też robiłam kursy Nowe Życie. Też miałam takie dobre, mocne doświadczenie Pana Boga na takim kursie, będąc w liceum. I rzeczywiście potem to mi ożywiło sakramenty, zdecydowanie. Też w szkole się staramy tak trochę rekolekcje, żeby ekipy młodzieżowe ewangelizacyjne prowadziły. I rzeczywiście to też daje dobre owoce, bo jedna uczennica mówi, to są młodzi ludzie w kościele. Jakaś zdziwiona. Dla niej to było największe świadectwo, że młody człowiek jakby daje świadectwo wiary, nie? To był najmocniejszy dla niej punkt rekolekcji, jak tak się pytasz.
To nawet zastanawia, czy młody człowiek ma taki autorytet, żeby mówić coś o Bogu, czy on cokolwiek wie.
No ale każdy ochrzczony jest powołany do tego, żeby głosić Ewangelię, dawać świadectwo, nie?
Amen.
No i ja lubię właśnie młodych ludzi zapraszać na lekcje ze świadectwem. To daje dobre owoce, zapraszanie ludzi ze świadectwami. Historia z wakacji. Mój absolwent do mnie pisze, pani Aniu, czy pani jest w naszym mieście, bo chciałabym się spotkać, porozmawiać, jakieś takie trudności życiowe ta osoba przeżywała. Mówi tak, na podstawie świadectw ludzi, którzy byli na lekcji, ja zacząłem się autentycznie modlić. On jakoś połączył kropki z tych historii, że zaczął prawdziwie się modlić, nie? Wołać do Boga w tej sytuacji, w tym dramacie, w którym się znalazł. I rzeczywiście to było takie dla mnie mocne, że warto naprawdę zapraszać tych ludzi, warto dopuszczać młodych ludzi, żeby dawali świadectwo. I ja często nawet zapraszam ze wspólnot, mówię, jak nigdy nie mówię świadectwa, przyjdź do mnie. U nas jest laboratorium, w sensie taka możliwość, przestrzeń, żeby uczyć się po prostu, bo gdzie mają się uczyć. No i na koniec się też wspólnie pomodliliśmy i widzę, że to było też poruszające. Ta modlitwa na koniec jednak zawsze jakoś porusza i Pan Bóg działa przez nią dużo więcej niż czasem przez słowa. Więc no widzę tego po prostu dobre owoce. Dlatego polecam.
Zastanawiałam się też, czy widzisz wartość w tym, że lekcja religii jest w szkole.
Zdecydowanie.
Tak jak kiedyś były w kościele. Czasami ludzie się zastanawiają, że może religia powinna wrócić do parafii. A co ty sądzisz o tym?
No ja zdecydowanie jestem za religią w szkole, bo jestem dzieckiem po prostu szkolnej katechezy, nie? Ja miałam doświadczenie Ducha Świętego na szkolnej lekcji religii, tak jak ci przed chwilą opowiadałam, na pierwszej lekcji organizacyjnej. I ja nie wiem, czy ja bym doszła do salki kościelnej. Może i bym doszła, ale wiem, że już w tym momencie nie każdy by doszedł. To jest po pierwsze. Po drugie, lekcje religii w szkole są dla mnie taką nadzieją, żeby dojść do człowieka po prostu z dobrą nowiną. Bo moim zdaniem Kościół, tak jak mówi papież Franciszek, powinien wyjść na peryferię. I mi jest bardzo bliskie to myślenie i nie uważam, że to jest marnowanie naszej energii. Uważam, że to jest potencjał. Potencjał, żeby dzieci i młodzież poznawali Pana Boga i naprawdę myślę, że może być to inspiracja dla kogoś. A poza tym, tak jak opowiadałam, Pan Bóg działa jak chce i kiedy chce. Czemu go ograniczać? Zresztą w innych krajach, w niektórych krajach, teraz nie przytoczę konkretnie w których, lekcje religii są obowiązkowe, więc to nie jest nic nowego. Ważny jest też przekaz wartości, nie? Żeby był w szkołach właśnie bez względu na światopogląd, nawet jak ktoś nie chodzi na tą religię, to żeby był chodził na etykę. Różnie z tym bywa. No ale naprawdę widzę lekcję religii jako coś wartościowego, żeby zaszczepić w młodym człowieku, można powiedzieć, taką, żeby on zatęsknił za Bogiem w jakiś sposób. Bo jednak lekcja religii jest inną lekcją w takim sensie, że uczniowie się naprawdę otwierają w kontekście swojego życia prywatnego, duchowego. Nawet mam taką klasę, to nie jest aż taka starsza klasa, ale jak oni czasem się zaczynają dzielić, to ja tylko tak słucham i kiwam głową, bo naprawdę to jest takie mocne. Na przykład oglądaliśmy taki film Pielęgniarka i Boże Narodzenie w kontekście relacji z bliskimi, że święta to nie miejsce, a ludzie. No i też jedna osoba się podzieliła takim doświadczeniem, można powiedzieć, trudnym, bo straty osoby jednej, bliskiej i naprawdę nas wszystkich tak w sumie trochę wryło w te krzesła, bo ta osoba mówi, że ona zrozumiała, że to nie są prezenty wcale najważniejsze w te święta, nie? Tylko, że są rzeczy ważniejsze. No i to nie była jakaś osoba starsza, to nie było liceum, więc to mnie zawsze tak jakoś... No ja lubię właśnie za to te lekcje, że my możemy naprawdę wejść głębiej po prostu niż na powierzchni, nie? Poruszamy się naprawdę na poziomie serca.
I to też między nimi tworzy więź.
Tak, zdecydowanie. W tej akurat klasie, co mówię, to potrafią się otworzyć i tak ze sobą podzielić.
Chcę jeszcze zapytać o media społecznościowe. Jakąś historię tego, że Boża obecność na TikToku, na Instagramie, na YouTubie, na Facebooku ma znaczenie dla tych młodych ludzi.
Powiem ci, że akurat ostatnio co najmniej dwie historie mnie zaskoczyły. Jedna to dzięki temu właśnie, nie wiem jak ta osoba mnie znalazła, bo byłam gdzieś rok albo dwa na starterze. I jedna osoba do mnie napisała, że modliłam się między innymi ja wstawienniczo za tą osobę i jakieś słowa jej tam powiedziałam. I ona mówi, że ona sobie zapisała te słowa i do tej pory je jakby ma gdzieś tam w pamięci i ją poruszają. Więc media społecznościowe jako taka przestrzeń, żeby się odnaleźć i też podzielić świadectwem, to po pierwsze. Po drugie, taka historia, no ostatnio to mnie zdziwiła. Może to nie było, bo jeszcze mam taki inny, jeden profil związany bardziej z katechezą, ale też takie, no, szokujące pytanie. Jedna osoba, która... jakby to powiedzieć, no mega trudną sytuację przeżywa, musi się przygotować do czegoś trudnego bardzo, no i napisała do mnie, jak się mentalnie przygotować do tego doświadczenia, które jest mega trudne, nie jest moim doświadczeniem, nie wiem, tak na dobrą sprawę po ludzku, no nie wiem po prostu, jakbym do tego podeszła, no ale odniosłam się do sytuacji, które po prostu się dzieją w Piśmie Świętym i jak tam ci ludzie sobie poradzili, nie, że bez względu na okoliczności, na przykład pewne osoby uwielbiały Pana Boga. Więc parę tak wskazówek jej dałam i tak wymieniłyśmy się po prostu też wiadomościami. Widać, że to było dla tej osoby potrzebne, bo z różnych względów straciła kontakty z najbliższymi osobami takie. Więc no takie możemy się wzajemnie umacniać przez te media społecznościowe. No ja też lubię docierać do nauczycieli religii, bo mamy takie różne projekty łączące różne przedmioty, między innymi chemię z religią i lubię po prostu takie rzeczy też przekazywać dalej, ale też miałam historię ostatnio w centrum handlowym, mnie zszokowała taka pani, bo kupowałam takie, można powiedzieć, no jakie stoisko to było, już nie, mało istotne jakie, no i mówi ta pani, pani jest katechetką, a ja mówię tak, skąd się znamy? A ona mówi, a bo ja pani TikToka oglądam. I zawsze jak te filmiki pani wyskakują, to mi się humor poprawia. Więc taka kobieta, że tak powiem, no, spotkana w centrum handlowym, no zszokowała mnie totalnie, ale też pozytywnie, bo też o to chodzi, żeby ten przekaz wiary nie był jakiś smutny, tylko akurat ja to czuję, żeby był taki też radosny, bo jednak dużo ludzie tragedii i smutnych rzeczy przeżywają i możemy właśnie tą iskrę i radości i nadziei nieść przez te media społecznościowe. No i ja uważam, bo tak różne rzeczy się mówi o TikToku, nie? Ja tam pamiętam kiedyś ludzie mówili, co ty na tym TikToku, przecież taki szajs, takie szambo, nie wiadomo co jeszcze. A ja uważam, że jak nas tam nie będzie z dobrym przekazem, ze świadectwem, no to te właśnie inne przekazy, no stłamszą te dobre, nie? Więc uważam, że trzeba tam być. Jakoś ja tak czuję, podobnie jak arcybiskup Ryś mówi, że internet to kolejny kontynent, to ja jestem tego samego zdania i mimo tego, że w ogóle takie rzeczy nie są moją naturą, jak występowanie przed kamerą, mówienie do mikrofonu i tak dalej, w ogóle jakoś tego nigdy nie czułam, to dzięki temu chyba potrafię się ustawić w takiej pozycji, że to nie o mnie tu chodzi, że potrafię się po prostu przełamać w tym myśleniu. Więc widzę dużą wartość w tych mediach społecznościowych. Uczniowie też widzą, bo tam obserwują. Mogli zobaczyć zadanie domowe z religii na święta, które wstawiłam im na TikToku. Więc też tak zaczęłam zadanie domowe z religii. Oczywiście na święta, żeby to było, nie? I już kontrowersja katechetka zadała na święta, a tam chodzi o to po prostu, żeby spędzić czas z rodziną, odpocząć, pamiętać o tym, który jest najważniejszy i tyle, nie? Ale już mieli takie, cieszyli się z tego. Tam mi na WhatsAppie wysyłali serduszka, że fajne zadanie, że zrobią mi w ogóle.
Bo ty standardowych zadań domowych nie zadajesz?
Nie, raz w życiu zadałam zadanie domowe. Potem kilka razy czytałam jakiś tam fakt, to nie było zbyt kreatywne i to były pierwsze moje lata pracy. Czytałam po parę razy to samo ściągnięte z internetu. No, ja musiałam chyba naprawdę czuć te zadania domowe, w sensie, że coś wnoszą, jakąś wartość. Ja akurat tego nie czuję i nie zadaję. Też uważam, że mają już tyle do roboty, że jeszcze jak z religii bym im tam, że tak powiem, dorzucała, no to też... trzeba być trochę człowiekiem w tym kontekście. Więc ja uważam, że można też uczyć na lekcjach, co też robimy. Więc myślę, że to starczy.
Jaki jest twój Bóg?
Przede wszystkim to jest niesamowita prawda, że Bóg właśnie stał się człowiekiem, żeby być bliski nam. Żeby wejść w naszą codzienność, żebyśmy my zrozumieli i doświadczyli, że Pan Bóg nie jest jakimś Bogiem, który jest na chmurce, jest daleki i nie interesuje Go nasze życie, tylko wręcz przeciwnie. On chce mieć relacje z nami i chce być blisko tego, co aktualnie przeżywamy. Mam takie po prostu doświadczenie, którym się dzielę.
Dzięki wielkie. Dzięki za to spotkanie, za rozmowę. Też za to, co robisz, że niesiesz tym dzieciom po prostu swoją relację z Bogiem. No i że to jest żywe. Myślę, że to mega cenne dla nich jako młodych ludzi.
Dzięki za miłą rozmowę i za zaproszenie.
Ania Kasperek dzisiaj była z nami.
Nowej kultury. Zadanie publiczne Radio Nowa Kultura sfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.